To jest podcast Zdrowie w rozmowie. Słuchasz właśnie audycji o nowych technologiach w medycynie. Nie czekaj na jutro. Innowacje w medycynie są przyszłością, która zaczyna się już dzisiaj. Partnerem serii Innowacje dla pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu.
Szanowni Państwo, nazywam się Ligia Kornowska i zapraszam Państwa do drugiego odcinka podcastu Zdrowie w rozmowie. Podcast jest tworzony pod auspicjami Koalicji AI w Zdrowiu i Polskiej Federacji Szpitali, a jego nadrzędnym celem jest przybliżenie tematu nowych technologii w medycynie. Pierwszy cykl podcastu ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jak tworzyć innowacje bliżej pacjenta. Dziś porozmawiamy o niezwykłym mariażu, jaki tworzą startup i podmiot leczniczy. Moi dzisiejsi goście to pan Andrzej Browarski, dyrektor Biura Analiz i Innowacji PZU Zdrowie. PZU Zdrowie chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Jest to jedna z największych sieci placówek medycznych i jest to też niekwestionowany lider innowacji, który na co dzień działa na rzecz pacjenta. Jest z nami również pan Szymon Korzekwa, CEO BrainScan. BrainScan to innowacyjny startup wykorzystujący, z doskonałym efektem, algorytmy sztucznej inteligencji przy diagnostyce obrazowej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
No to na początek pytanie, które chyba jest najbardziej interesujące zarówno dla podmiotów leczniczych, jak i dla startupów. Jak wygląda rozpoczęcie współpracy między innowacyjnym startupem a dużym podmiotem leczniczym? To zazwyczaj jest wyzwanie. Jak wam się to udało i skąd w ogóle koncepcja współpracy?
Szukając rozwiązań innowacyjnych, które mogłyby odpowiadać na potrzeby naszych pacjentów w PZU Zdrowie, zawsze staramy się stawiać właśnie potrzeby pacjenta na pierwszym miejscu. Ale również chcemy, aby rozwiązania innowacyjne nie były ozdobami, nie były tylko i wyłącznie gadżetami, ale odpowiadały na realne potrzeby również firmy, ponieważ prowadzimy tutaj pewien biznes. Koncentrując się na tych dwóch wymiarach, szukamy partnerów. Nie ukrywam, że w ciągu ostatnich dwóch lat rozwój rynku w zakresie rozwiązań medtech czy healthtech bardzo przyspieszył. Tutaj pandemia niewątpliwie była katalizatorem i niejednokrotnie trudno jest wybrać odpowiedniego partnera, no dysponując jednak też pewnymi ograniczonymi zasobami. Niemniej jednak staramy się rozmawiać z jak największą liczbą partnerów i kiedy znajdujemy ten wspólny mianownik w postaci wychodzenia naprzeciw potrzebom pacjenta, wówczas no, tematy do rozmowy niejako pojawiają się same. I tak mniej więcej miało to miejsce w przypadku współpracy naszej sieci placówek diagnostyki obrazowej z firmą BrainScan.
Szczerze mówiąc, akurat trafiliśmy doskonale z problemem, który chcieliśmy rozwiązać. Jako taką ideą BrainScana było to, żeby pomóc radiologom w szybszym i sprawniejszym opisywaniu badań, bo to jest w ostatnich czasach pogłębiający się deficyt. Coraz więcej badań, a radiologów jest wciąż tyle samo. No i akurat tak się zdarzyło, że rozpoczęliśmy rozmowy w odpowiednim momencie z tą częścią diagnostyczną PZU Zdrowie. I tak się złożyło, że ten produkt był na tyle gotowy, że mogliśmy go przetestować. I te testy już trwają od bardzo długiego czasu. Ten czas jest też potrzebny, żeby zbudować to zaufanie i sprawdzić to rozwiązanie, jak funkcjonuje w takich rzeczywistych warunkach, w warunkach klinicznych, gdzie to lekarze odbierają te wyniki. Nie dzieje się to w laboratorium, tylko w prawdziwej infrastrukturze szpitalnej czy służby zdrowia.
Ja tutaj jeszcze może dodam, że jednym z takich obszarów, który dość mocno analizujemy i eksplorujemy w PZU Zdrowie, jest świadczenie usług na odległość. Tak? Mam tu na myśli całą gamę rozwiązań telemedycznych. Uważamy, nie jest to może zbyt odkrywcze, ale odmiejscowienie lekarza od lokalizacji świadczenia usługi ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o zwiększenie dostępności usług medycznych. No tak jak tutaj już Szymon powiedział, mamy istotnie problem, jeśli chodzi o liczbę lekarzy na rynku, która jest w miarę stała, żeby nie powiedzieć, że się kurczy.
Zdecydowanie tak. Nowe technologie, w tym szczególnie telemedycyna, pomogły pacjentom między innymi w czasach pandemii COVID-19. Ale ja mam takie pytanie, panie prezesie, czym w ogóle jest to rozwiązanie BrainScan? Słyszymy sztuczna inteligencja, słyszymy badania obrazowe, ale o co tam tak naprawdę chodzi?
Tak, to warto powiedzieć, wytłumaczyć, co się kryje pod tą nazwą. mimo że nazwa jest dość wymowna, ponieważ analizujemy skany tomograficzne mózgu. To jest system, który pozwala na automatyczne wykrycie patologii widocznych w tomografii komputerowej mózgu i wskazanie, gdzie ta patologia się znajduje i przedstawienie predykcji, czyli takiego prawdopodobieństwa, że taka i taka patologia akurat w tym badaniu jest obecna. W tej chwili wykrywamy 14 patologii z listy 26, które wypełniają wszystkie standardowo spotykane w tomografii komputerowej patologie. I cały ten system opiera się o algorytmy sztucznej inteligencji, czyli są wytrenowane algorytmy, właściwie jest machine learning, więc to są, jest maszyna, która jest wytrenowana na setkach tysięcy badań, na których są wskazane te zmiany patologiczne i nauczyła się rozpoznawać to na kolejnych obrazach i robi to z bardzo dobrą precyzją i dokładnością, która właśnie jest testowana w PZU Zdrowie.
To tak od strony pacjenta. Przychodzi pacjent do placówki PZU Zdrowie, ma badanie tomografii komputerowej i co dalej się dzieje z tym badaniem?
Takie badanie jest automatycznie, bez udziału człowieka, w pełni automatycznie. Chodzi o to, żeby jak najszybciej to badanie trafiło na serwer, na którym jest generowany wynik. Więc w sposób automatyczny trafia do naszych algorytmów. Tam to jest analizowane i zwracane do systemu, do którego mają dostęp pracownicy PZU Zdrowie i de facto łącznie z wszystkimi transferami zajmuje to około 3 minut, więc w porównaniu z opisem radiologicznym, na który się czeka kilkanaście, kilkadziesiąt minut, to jest dość szybko. No, ma to szczególne znaczenie w przypadku, kiedy pacjent jest w poważnym stanie, ma na przykład udar, i wymagamy jak najszybciej informacji, czy to jest udar niedokrwienny, czy krwotoczny, czy jakieś inne patologie jeszcze możemy wykryć. Więc to w ciągu tych kilku minut dociera do lekarza kierującego, a jednocześnie trafia do radiologa i w tym systemie, w którym standardowo pracuje radiolog, wyświetla mu się ta informacja, co daje mu też możliwość, radiologowi, możliwość takiej drugiej opinii. Także oglądając te obrazy, ma listę wszystkich patologii, które my wykryliśmy i może sobie taką listę po prostu potwierdzającą zobaczyć, co jest też zgodnie z tym, co mówią radiolodzy, bardzo pomocne. Bo w dawnych czasach niepamiętnych, jak jeszcze była wystarczająco duża liczba radiologów, dwóch radiologów opisywało każde badanie. Mhm. W niektórych krajach tak się nadal dzieje.
I przy niektórych badaniach, tak, również w Polsce.
Przy niektórych badaniach, takich bardziej krytycznych. Natomiast pozostałe, ze względu na liczbę radiologów i niewystarczającą do tego, żeby to robić, po prostu przestaną to potwierdzać przez drugą osobę. Dlatego ta druga opinia, taki second opinion, jest bardzo istotna i też taka zabezpieczająca, czy taka uspokajająca radiologa, że wykrył wszystkie patologie, zobaczył wszystkie patologie na tym obrazie, więc to jest bardzo pomocne. No i zdecydowanie przyspiesza tą diagnozę.
Tutaj podkreślamy, że wykorzystanie tego algorytmu w żaden sposób nie ma na celu zastąpienie pracy lekarza. Absolutnie tutaj jest rola wspierająca. Tylko i wyłącznie to jest narzędzie rzeczywiście, które pomaga, przyspiesza proces stawiania diagnozy. Natomiast w żaden sposób nie zastępuje lekarza. To jest też bardzo ważne i ten aspekt to jest jeden z tych wniosków po tym pilotażu. Dla innych rozwiązań innowacyjnych, że bardzo ważne jest, aby tego typu narzędzia, rozwiązania płynnie włączały się w cały proces przeprowadzany przez lekarza. Że to nie może być narzędzie, które gdzieś stoi obok, które stwarza jakąś dodatkową potrzebę dodatkowych nakładów pracy przez lekarza. Ono musi być łatwo integrowane z narzędziami, których używa lekarz.
Panie dyrektorze, a kto ostatecznie podejmuje decyzję? Kto wystawia tą diagnozę? AI czy lekarz?
Nie, zawsze jest to lekarz. Do lekarza absolutnie należy decyzja. Udostępniamy mu zwyczajnie nowe narzędzia, które mają mu pomóc.
Wspierające. Panie prezesie, a skąd wiemy, jaka jest efektywność takiego rozwiązania? Czy to w ogóle jest skuteczne i czy przedstawiamy lekarzowi dobre wyniki?
Oczywiście to proces wytwarzania takiego oprogramowania, które jest certyfikowane w klasie 2A, czyli tak jak każda stacja diagnostyczna, to oczywiście wymaga walidacji i testowania na bieżąco. Także to jak najbardziej z tego technicznego punktu widzenia jest zwalidowane i to zawsze walidowane jest na zbiorach, których algorytm jeszcze nie widział. To jest podstawowa zasada, żeby to było na obcych danych, na których się nie uczył. Tak? No bo jeśli sprawdzalibyśmy na tych, które już widział, to byłoby to nieuczciwe. Natomiast mamy osobne zbiory testowe i osobne zbiory walidacyjne, które pozwalają nam na bieżąco w trakcie produkcji testować to rozwiązanie i z tego testowania wychodzą nam metryki, które te wszystkie cyferki wskazują, że tu ma 98% czy 99%. To jest jakby z punktu widzenia technicznego w taki sposób to możemy wyrazić. Natomiast postronnym osobom niewiele mówią te cyferki, dlatego też postanowiliśmy zrobić ten pilotaż i tak długo trwa ten pilotaż, żeby budować taki proof of concept całego rozwiązania i porównujemy w trakcie tego pilotażu miesiąc w miesiąc, porównujemy wyniki, które tworzą radiolodzy, opisują radiolodzy z naszymi wynikami, które uzyskaliśmy z naszego algorytmu. Jest osoba dedykowana do tego, która po prostu śledzi, czyta opisy lekarza i sprawdza, czy my wykryliśmy dokładnie to samo. No i od roku utrzymujemy się na poziomie powyżej 98% zgodności jednego wyniku z drugim, czyli to, co napisał radiolog i to, co jest wykryte przez nas. No to jest bardzo dobry wynik i to jest cały czas poprawiane. Nasz zespół inżynierów bardzo dzielnie pracuje nad tym, żeby te błędy jeszcze zminimalizować. Cały czas dotrenowujemy i każda nowa wersja modelu jest lepsza. Także no jest to cały czas rozwijane i nadzorowane. Także to jest na wiele sposobów, że powiem, potwierdzona jest skuteczność tego. No i też mamy feedback od lekarzy, którzy z tego korzystają. Tak? Oczywiście pierwsze próby, które były, no to była jakaś katastrofa. Natomiast w ciągu pierwszych 7 dni działania przerobiliśmy tak model, że działa już na poziomie naprawdę porównywalnym z człowiekiem, co też potwierdzają użytkownicy.
Tutaj zwróciłeś uwagę też na bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o rozwój algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe, czy przyjętą nazwę sztucznej inteligencji, to jest właśnie dostęp do wysokiej jakości danych, czy no możliwość ich strukturyzacji. Tutaj też my stoimy na stanowisku, że dostęp do danych, oczywiście anonimizowanych, powinien być jak najszerszy, oczywiście odpowiednio zabezpieczony, ale jak najszerszy, ponieważ jest to pewne aktywo, na którym można budować rozwiązania, które posłużą dla szerokiego naprawdę zastosowania, dla inicjatyw związanych ze zdrowiem populacyjnym. Także tutaj w PZU Zdrowie też stoimy na stanowisku i wspieramy działania mające na rzecz demokratyzacji dostępu do danych medycznych.
Bez danych niestety nie będzie sztucznej inteligencji.
Bardzo mnie cieszy ta opinia. Jeszcze mam takie pytanie, bo bardzo tutaj dużo używamy takich sformułowań jak sztuczna inteligencja i machine learning. Co to w ogóle jest? Czy możemy powiedzieć, że to są pewne algorytmy matematyczne, które uczą się na podstawie danych, których im dostarczamy? Czy to jest dobra definicja?
Myślę, że to jest dobra definicja. Natomiast dlatego się pojawia to słowo inteligencja, ponieważ struktura tych procesów jest kopią tego, jak sieci neuronowe są zbudowane w mózgu. Dlatego ten proces jest zbliżony do inteligencji. Natomiast tutaj w diagnostyce obrazowej my mówimy cały czas o machine learningu, czyli o uczeniu maszynowym. Tam nie ma procesów inteligentnych, które same by coś wymyśliły. Tak? To jest po prostu odtwórcze procesy, które porównują to, co widzą, z tym, co już kiedyś widziały i ktoś im powiedział, co to było.
Czyli analiza danych.
Tak, analiza danych, dokładnie. I to są akurat dane obrazowe i właśnie dlatego tutaj jeszcze raz podkreślę, że te dane są niezwykle istotne. Jakość tych danych i ilość tych danych przede wszystkim jest kluczowa.
No właśnie, a na jakiej ilości danych państwo macie zbudowany algorytm i jaka jest taka, powiedzmy, minimalna ilość, na której możemy zbudować algorytm AI?
To odpowiadając na pierwsze pytanie, to jest w tej chwili mamy około 200 tysięcy badań.
Sporo.
Jedno badanie to jest kilkadziesiąt lub kilkaset obrazów, więc tam około 60 milionów obrazów w sumie się znajduje w tej bazie. Natomiast ta baza, mówię o tej części bazy, która jest wykorzystana do treningów, do testów i do walidacji. Natomiast tam gromadzimy kolejne dane i przygotowujemy do treningu, więc w sumie mamy dostęp do około 300 tysięcy badań. Natomiast ten proces przygotowania tych danych, odpowiedniego oznaczenia, no to bardzo długo trwa, więc dlatego te dane czekają jeszcze na udoskonalenie tego modelu. A jaka jest minimalna ilość tych danych? No oczywiście możemy to zrobić na jednym obrazie, tak? Pokazać, że to jest, są takie przykłady i memy w internecie, że jak działa tak zwana sztuczna inteligencja. Natomiast jeśli chodzi o takie modele, które będą miały zastosowanie w medycynie, no to nie ma de facto dolnej granicy, tak? No wszystkie te metryki i potem walidacja wskazuje nam na to, czy można je zastosować, czy nie.
Czy są wystarczająco skuteczne. Czyli tak, tutaj walidacja w podmiocie leczniczym jest kluczem. Tak. A tak sobie myślę, bo wiemy, że zastosowanie takich algorytmów jak wasz może znacząco skrócić proces diagnostyczny, co jest szczególnie istotne, kiedy pacjent przychodzi z takim niecierpiącym zwłoki stanem zdrowotnym. Natomiast zastanawia mnie, bo wdrożenie każdej innowacji w podmiocie leczniczym i zarządzanie zmianą jest generalnie wyzwaniem. Jak państwo w PZU Zdrowie radzicie sobie z wdrożeniem takiego innowacyjnego rozwiązania? Jak zaprojektować to wdrożenie, żeby też było bezpieczne i dla personelu medycznego, i dla pacjenta?
Tak, to jest rzeczywiście bardzo dobre pytanie, bo to istotnie zawsze jest wyzwanie. Jak już wspomniałem, właśnie dokładanie pracy dla personelu medycznego to jest niewłaściwa droga. Te rozwiązania muszą być, a przynajmniej dążyć do tego, aby być zintegrowane z narzędziami, z systemami, z którymi pracuje lekarz. To niejednokrotnie jest łatwe, bo to wymaga nakładów pracy po stronie programistów, również po stronie szeroko rozumianego IT. Natomiast to jest, wyciągając wnioski z tych pilotaży, które przeprowadziliśmy, to jest właściwa droga. Natomiast to jest też czasochłonne i trudne. Niemniej jednak, odpowiadając sobie na pytanie już, jak szukamy rozwiązań możliwych do przeprowadzenia pilotażu, to istotnie jest to jeden z aspektów, który rozważamy. Przy selekcji uważamy też właśnie, czy zwracamy uwagę na to, jakie potrzeby przede wszystkim pacjenta może rozwiązanie innowacyjne rozwiązywać. Tak?
Czyli ten pacjentocentryzm. Pacjentocentryzm,
tak. Staramy się zwracać na to uwagę. Oczywiście nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do tego obszaru kontaktu z pacjentem. Występują u nas również innowacje, które staramy się wdrażać w obszarach operacyjnych. To też już powiedziałem, jesteśmy spółką działającą komercyjnie, więc staramy się optymalizować procesy, które przebiegają wewnątrz firmy, czy w obszarze marketingu, czy właśnie w zarządzaniu operacjami. Niemniej jednak wspólnym mianownikiem tych wszystkich rozwiązań jest to, że one muszą odpowiadać na pewne potrzeby obszarów biznesowych. To znaczy, nie chcemy wdrażać innowacji dla samej innowacji.
Innowacji.
Tak, to musi mieć dalszy sens, większy sens i plan na działanie. Co dalej, jeżeli pilotaż zakończy się sukcesem? Więc zwracamy uwagę na to, aby rozwiązania były potencjalnie skalowalne w sieci naszych placówek i odpowiadały rzeczywiście na konkretne potrzeby biznesowe. Musimy mieć partnera w jednostkach biznesowych, który rzeczywiście zgłasza jakąś potrzebę i my staramy się razem z naszymi partnerami zewnętrznymi na te potrzeby odpowiadać.
Co jest miarą sukcesu w takim wdrożeniu? Jak państwo oceniacie efektywność tego programu pilotażowego?
No to jest dość złożone pytanie, ponieważ te rozwiązania dotykają różnych obszarów, więc jeżeli mówimy tutaj o narzędzia wykorzystywane przez lekarzy, to poddajemy je ocenie tych użytkowników, tej grupie, która jest zaangażowana w przeprowadzenie pilotażu. Jeżeli są to rozwiązania, które dotyczą pacjentów, to absolutnie staramy się, za oczywiście ich zgodą, uzyskiwać opinie i mierzyć chociażby NPS-a w przypadku zastosowań, które właśnie dotyczą pacjentów. Natomiast jeśli chodzi o taką optymalizację procesów, to są to mierniki chociażby, jak poprawiła się efektywność na przykład czasowa danego procesu versus rozwiązanie stosowane standardowo.
Czyli widzimy tutaj bardzo mocny nacisk na to podejście patient experience, pacjentocentryczność, tworzenie innowacji z wykorzystaniem też opinii pacjentów i dla pacjentów. A jak państwu się współpracuje ze startupami, tak generalnie? Bo taka współpraca, która może być wymagająca przez między innymi inną kulturę organizacyjną, czy inne tempo rozwoju, które no, startupy się dość szybko rozwijają, stabilna firma już powiedzmy jest bardziej no, ustabilizowana i etapowo chce wdrażać pewne rzeczy. Startupy raczej mają takie podejście oparte na rewolucjonizowaniu i kwestionowaniu status quo. Jak się państwu współpracuje, jak się dogadujecie ze startupami?
Ja osobiście jestem wielkim fascynatem nowych technologii, rozwiązań i też bardzo chciałbym, aby rozwiązania innowacyjne móc wdrażać bardzo szybko, ale mamy świadomość tego, że działamy w dużej organizacji i musimy też bardzo dbać o to, aby reputacja naszej grupy nie ucierpiała na jakichś nieprzemyślanych działaniach. Więc z jednej strony są chęci jak najbardziej, natomiast musimy się poruszać w ramach pewnych procesów i wymogów, standardów, wysoko postawionych standardów, do których no, obliguje nas historia naszej marki. Natomiast my staramy się być otwarci i przejrzyści od razu w rozmowach. To znaczy uczulamy naszych potencjalnych partnerów, że pewne procesy u nas wymagają czasu najzwyczajniej w świecie,
tak,
przejścia przez tego. Natomiast my trzeba też o tym pamiętać, że to nie jest tylko dbanie o reputację, ale tutaj my działamy w obszarze medycznym. Tutaj nie ma miejsca na podejmowanie nieuzasadnionego ryzyka.
Tak, nie ma miejsca na błędy.
Tak.
Panie prezesie, a jak panu się współpracuje z dużym podmiotem, czy z dużymi podmiotami leczniczymi i czy dostosowujecie to tempo wdrażania innowacji do podmiotu?
Czy nie mamy możliwości niedostosowania tego tempa, natomiast bardzo dobrze się współpracuje. Tutaj my może nie jesteśmy do końca takim startupem, który jest takim typowy, ponieważ mamy już trochę doświadczenia w tej branży, w diagnostyce obrazowej. Ja osobiście już od 16 lat działam, więc jakby nie ma zaskoczeń i tutaj jak najbardziej byliśmy gotowi też na to, że te procesy trwają. Tutaj akurat było bardzo duże wsparcie i feedback od pracowników PZU Zdrowie, więc tutaj na tym właśnie miejscu chciałbym podziękować za ten wkład i te krytyczne uwagi również, które nam bardzo pomogły. Bo rzeczywiście no, bez tego, tutaj może tak trochę posłodzę, ale bez tego niestety nie rozwinęlibyśmy naszego produktu do dzisiejszego kształtu.
I tutaj czapki z głów przed naszymi kolegami zarządzającymi właśnie siecią naszych placówek diagnostyki obrazowej, ponieważ tutaj bez tego wysiłku, to jest ta wyspecjalizowana jednostka, no bez której udziału tutaj ten pilotaż na pewno nie doszedłby do skutku.
Zdecydowanie jest potrzebna ta współpraca w takim, powiedziałabym, trójkącie: startup, podmiot leczniczy i pacjent przy wdrażaniu tak rewolucyjnych innowacji, jeśli mogę tak to ująć. No dobrze, to ostatnie pytanie dotyczy przyszłości. Jak państwo widzą przyszłość? Jakie są plany BrainScan na dalszy rozwój i jakie są plany rozwoju innowacji w PZU Zdrowie i wdrażania kolejnych innowacji?
Może ja zacznę tym razem. Jeśli chodzi o PZU Zdrowie, my cały czas przeglądamy rynek, spotykamy się z rozmaitymi firmami, instytucjami tutaj, nie tylko startupami, bo tutaj bardzo często dojrzałe, stabilne firmy również mają do zaoferowania bardzo ciekawe rozwiązania, więc my tutaj podejmujemy te rozmowy, no i staramy się odpowiadać na te pytania, czy dane rozwiązanie wpisuje się w potrzeby naszych pacjentów, to po pierwsze, a po drugie, czy znajduje miejsce, w którym mogłoby zostać ulokowane w naszej organizacji. Tutaj się to nie zmienia. Planujemy kontynuować te działania. Mamy prowadzone kolejne projekty, o których mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli też porozmawiać, bo potencjał tego rynku jest naprawdę ogromny i czasami wręcz szkoda, że nie możemy więcej tych tematów ruszyć.
I wdrożyć.
Więcej jest dostępne w tej chwili niż możemy rzeczywiście zainicjować.
A BrainScan zostaje przy brain, przy mózgu, czy może rozszerza działalność?
BrainScan, tak. Myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, że jednak ta nazwa nas trochę zobowiązuje i zostaniemy przy mózgu. Natomiast jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, że naprawdę jest na kolejne lata. Już mamy taką roadmap wyznaczoną i dokładnie wiemy, co trzeba jeszcze zrobić, żeby to rozbudować ten system i żeby jak najbardziej kompleksowo wspomagał diagnostykę w obrębie mózgu. Więc tak, zostaniemy przy tej głowie. Natomiast pomysłów jest dużo, dróg też jest sporo innych, ale to wszystko już zależy od tego, co nas spotka w przyszłości. Ale jeśli chodzi o PZU Zdrowie, to mamy w planie zostać z nimi jak najdłużej.
Drodzy panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Państwa współpraca jest, myślę, modelową współpracą podmiotu leczniczego i startupu, na którą też wiele innych podmiotów patrzy i stara się, no myślę, uczyć się od państwa, jak wdrażać innowacje dobrze, bezpiecznie dla pacjenta. Moimi gośćmi byli pan Andrzej Browarski, dyrektor Biura Analiz i Innowacji PZU Zdrowie. Dziękuję bardzo. I pan Szymon Korzekwa, CEO BrainScan.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego następnego odcinka Zdrowie w Rozmowie.
To był podcast Zdrowie w Rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Partnerem serii Innowacje dla Pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są Medomed, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu.